Słuchacie Kortowskiej Audycji Literackiej, a teraz zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z moim dzisiejszym gościem, Waldemarem Mierzwą. We wstępie do tej książki opisuje pan swoją znajomość z...
Walentym Bałkrowiczem.
Dokładnie, który, tak jak pan mówi, uczył pana mazur i to był, była chyba jedna z
mój
pierwszych
sąsiad.
Znajomości,
mój
która,
sąsiad,
która
tak,
gdzieś
tak.
zaprowadziła pana w te tak,
ja,
rejony.
Szczerze mówiąc tak, ja jestem urodzony w Lublinie. Przyjechałem tutaj, bo miałem taki kilkuletni pobyt studencki, a potem jeszcze zostałem w Warszawie przez 2 lata. Przybyłem tutaj w 83 roku, szczerze mówiąc, średnio znając Mazury. Już wtedy ogromne wrażenie. Wcześniej byłem tylko z ojcem na wycieczce zakładowej jego. To pamiętam, żeśmy... No pamiętam dwie rzeczy. Znaczy wielki statek na Jeziorach Mazurskich. Znaczy statek na Wielkich Jeziorach Mazurskich oraz też statek na kanale Ostródzko-Elbląskim. Niewiele więcej zapamiętałem. Przyjechałem do Grunwaldu objąć muzeum. Tak wysiadłem w Olsztynku. To, zanim jeszcze objąłem, zanim zostałem tutaj zaakceptowany. Wtedy przyjechałem pociągiem, oczywiście nie mieliśmy samochodu. Poczekałem na dworcu w Olsztynku, takim niemieckim. To z daleka było czuć, że to Niemcy, że właściwie mogliby za chwilę nawet wejść z peronu do środka. Wsiedliśmy do autobusu i za Pawłowem otworzyło się wielkie morze żółtego rzepaku. I pomyślałem sobie, Boże, jaki ten świat może być piękny poza tymi dużymi miastami. I przyjechałem do Stębarka, objąłem w końcu to muzeum. To ciekawe, tutaj wyznam, że nikt nie chciał go objąć. Tak, powierzyli to młodemu człowiekowi z Warszawy, ponieważ jak mi powiedziano w Olsztynie, no to jednak na wsi, to tutaj z Olsztyna, to nikt nie chce tam jechać, a myśmy nie mieli gdzie mieszkać. A tam był domek z czerwonej cegły pod czerwoną dachówką, 8 na 10 metrów. I moim sąsiadem był Walenty Bałkrowicz, mazur. I on mnie uczył mazur. On mnie uczył mazur trochę w sposób specyficzny, bo on w ogóle mało mówił. Mazurzy są małomówni. Mazurzy są nieufni. Mają do tego pełne prawo i powody. A kiedy zostawaliśmy sami w warsztacie, to czasami tam zaczynał opowiadać o starych wydarzeniach, o tym, co się działo przed wojną, o tym, jak to wyglądało zaraz po wojnie. Śmiał się z różnych rzeczy, opowiadał o różnych zwyczajach, przesądach, zabobonach. Opowiadał, jak mu topnik własnego brata utopił w jeziorze, które ja już znałem, bo już byłem nad tym jeziorem i zrobiło to, pamiętam, byłem stary chłop, przecież tam 25 lat i zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że topnik wiózł brata majstra przed wojną do jeziora, gdzie ja właściwie chodzę się kąpać. I to było pierwsze zetknięcie z Mazurami. Z Mazurami, których już właściwie wtedy nie było. A obok mieszkał drugi Mazur. Nazywał się Oswald Góralski. Proszę zobaczyć, Oswald Góralski. Mało tego, urodzony w 1930 roku w Westfalii, którego ojciec w 1939 roku, ponieważ był tam górnikiem, a pochodził z Mazur, dostał pylicy i postanowił objąć gospodarstwo w Stębarku, bo nikt z rodziny nie chciał objąć. W 1939 roku przyjechał, w 1945 roku nie żył, bo go zabili Rosjanie kilka kilometrów od domu. I ja tak poznawałem te Mazury. I teraz powiem tak. I namawiam każdego. Chcecie poznawać historię tej ziemi? Rozmawiajcie z ludźmi. Rozmawiajcie z sąsiadami. Idźcie do starszych osób. Zdobądźcie ich zaufanie. Z Mazurami było tak, że czasami 6 razy przyjeżdżałem i za każdym razem...
Trzeba zdobyć ich zaufanie.
I za każdym razem słyszałem nie. Aż w końcu było tak. I czasami było tak, że zaczynaliśmy rozmawiać, zmierzchało, a myśmy dalej rozmawiali, ściemniło się, myśmy dalej rozmawiali, było zupełnie ciemno, a ja wiedziałem, że każda próba zapalenia światła kończy się, zamyka całą opowieść. I tak między innymi rozmawiałem z Oswaldem Góralskim, który jest jedynym żyjącym absolwentem Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich. Można było poznać historię Mazur nawet we własnej miejscowości? Można było.
Zagadałam o tego sąsiada, o tego, który jest we wstępie, ponieważ już odpowiedział pan na moje pytanie. Jak ważnym elementem były też rozmowy z ludźmi, no i były ważnym.
Najważniejszym.
Były ważnym, ale czytać też trzeba.
No czytać tak, żeby no jednak umieć weryfikować, bo to jest tak, siadamy, jak pani redaktor doskonale wie, każdy człowiek konfabuluje, no to tam już, jak mu się już coś zdarzyło, to no stefek.
Naturalne
stefek
błędy,
stefek burczy
prawda?
Mucha, prawda, tak. A z ludźmi trzeba
siąść,
porozmawiać. I skupić się na słuchaniu, a my się skupiamy na mówieniu. No, tam dorywamy kogoś z tym, jak najlepiej wypaść, to tak o, ta. A przecież można byłoby posłuchać, a może ktoś ma coś ciekawszego do powiedzenia. Tego rodzaju spotkania uczą pokory. Trzeba mieć pokorę w sobie. Nie trzeba wyciągać. Powiem o jedynej porażce, jaką poniosłem przez te kilkanaście, już kilkadziesiąt lat. To była jedyna porażka, to była taka. Już tak urosłem w piórka, już tak byłem pewien, że w ogóle nie ma w ogóle żadnego problemu, żebym nie nawiązał kontaktu z osobą, do której idę się dowiedzieć o to, co chcę usłyszeć, że wyszedłem z samochodu, tak, z torbą przewieszoną przez ramię, z aparatem fotograficznym na szyi, z nagrywarką w jednym ręku, z notesem i ołówkiem w drugim ręku, zadzwoniłem do drzwi, a byłem wcześniej zapowiedziany. Człowiek wyszedł, spojrzał na mnie i mówi: pan do kogo? Ja mówię: ja do pana. Chciałem z panem porozmawiać. Nie, nie będziemy rozmawiać. I zamknął mi drzwi. I wtedy zrozumiałem, że naprawdę czasami warto po prostu wszystko zostawić to w samochodzie, pójść, posłuchać. Być może nie będzie można wyciągnąć w ogóle długopisu, być może nie będzie można zapisać, być może nie będzie można nagrać, ale słuchać. Słuchać i pytać o zgodę na wykorzystanie. Nigdy nie robić wbrew ludziom, którzy chcą z tobą rozmawiać. Nigdy nie ujawniać tego, czego nie chcą, żeby dowiedział się o tym ktoś inny. Zostawić to. Zostawić to dla siebie. Czasami jest tak, że po latach oni wracają i mówią: ma pan moją zgodę. Stąd, że tak powiem, bagaż opowieści, jakie posiadam w dalszym ciągu, które mam nadzieję, mam zamiar wykorzystać w książce, która być może w przyszłym roku się pokaże, jest wielki. Myślę, że to będzie też bardzo dobra. Ja tak mówię, bardzo dobra, bo ja tam ze książek nie piszę, mówiąc między nami, co zresztą, nie wiem, czy pani redaktor zauważyła, napisałem na czwartej stronie okładki, Zrozumieć Mazury, że to jest dobra książka.
Muszę przyznać też, że na tej twardej części, na tej samej okładce też pisze pan z dużą pewnością, bo pisze pan tak: pozostałych zapraszam do lektury, by sami się o tym przekonali, a więc z góry pan zakłada, że na pewno się przekonają co do tego, że ta lektura jest dobra.
Nie, ja tam w ogóle piszę, że to jest dobra książka. A skąd się ta wzięła dobra książka? No powiem tak. No i idziemy przez miasto i patrzymy tak. Dobre bułki, albo tam najlepsze bułki, najlepsza piekarnia, najlepsza
cukiernia. Najlepszy kebab w mieście.
Najlepszy kebab w mieście. Najlepsze koszule, najlepsze garnitury. Wszystko jest dobre, najlepsze, najpiękniejsze. A pytam się, a ktoś widział dobrą książkę? No wchodzi pani redaktor do księgarni, mówi tak: mógłby mi pan polecić tam do księgarza dobrą książkę, bo chciałbym coś na prezent. A on mówi: dobra książka, my tu właściwie mamy same dobre książki, ale poczeka pani. Tutaj mam taką jedną, że autor sam napisał, że jest dobra. I tak pomyślałem, że to będzie jakiś argument. I stąd ten żart z dobrą książką. Ale to jest trudny żart. Bo gdyby ta książka nie była dobra, to już dawno by mi ktoś napisał: pani Mierzwa, puknie się pan w głowę. No tak sobie pan żartuje. Wie pan, to taka... No taka buta, tak, co tam panu odbiło? A jednak nie. Ludzie do mnie piszą i mówią tak: niech pan pisze więcej. My potrzebujemy takich rozmów. Dlaczego ludzie potrzebują tego rodzaju literatury? No bo proszę zwrócić uwagę, ja nie piszę o sobie. Nie, ja patrzę przez świat oczami innych, ode mnie ważniejszych. Ja najwyżej jedyne co, to jestem takim pośrednikiem. Przekazuję ich słowa. Przekazuję ich być może niezdarną opowieść, bo oni nie są przecież oratorami. Czytelnikowi. Przekazuję to, co uważam z tego za najważniejsze, ale czasami przekazuję więcej, bo można sobie wyobrazić, że człowiek nie dopuszcza takiej myśli, no w sumie to właśnie, no może to nie jest ważne. No tak, ale może dla mnie to nie jest ważne, a może dla tej osoby to jest najważniejsze. Może w ogóle dla mnie, ze mną rozmawia ktoś tylko dlatego, żeby mi powiedzieć o jednym zdaniu, którego nigdy nikomu by nie powiedział. I to jest ważne, bo oni się tam urodzili.
Jestem przekonana, że ta kwestia, o którą teraz zapytam, interesuje wszystkich tych, którzy cokolwiek chcą wiedzieć o Mazurach. Interesują dziennikarzy, reporterów, mieszkańców, przyjezdnych, turystów. I zapytam, opowiadając moje wspomnienie, kiedy słuchałam kiedyś reportażu w radiu i bohaterką tego reportażu była Mazurka. Myślę, że na pewno panu znana, Marta Matyszewska, która straciła dłonie w wyniku odmrożenia w 45., kiedy uciekała wraz z rodziną po wejściu Armii Czerwonej. No i żyje tutaj do dnia dzisiejszego. I na pytanie reporterki, kim pani jest, skąd pani jest, odpowiada: jestem stąd. I tak odpowiada wielu. W różnych reportażach radiowych, prasowych, no sam pan wie. Bo jestem stąd, to jest taka bardzo znana fraza. Jeżeli Mazura się zapyta, skąd jesteś?
Nie tylko Mazura, Warmianka.
Skąd?
W ogóle bym
proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego oni tak odpowiadają.
No bo tak jest najłatwiej. to w ogóle doszło do rzeczy nieprawdopodobnych i to jeszcze to się wszystko dzieje na naszych oczach. Ogłosiłem 2 lata temu taki projekt Galeria Mazurskiego Portretu. Poprosiłem Mazurów, żeby wzięli udział, żebyśmy stworzyli taką galerię, żebyśmy zobaczyli, jakimi dzisiaj Mazurzy są, w jakich warunkach mieszkają, jak żyją, czym się zajmują. Ciężko było. Na początku było bardzo ciężko. To bardzo nieufny, jak mówiłem, nic dziwnego, zresztą, że nieufny, zamknięty lud. Ale w końcu zaczęły napływać te
Przepraszam,
zdjęcia.
Pomyślał pan sobie, nie będzie tej galerii, bo nikt nie przyśle.
Nie. Ja jestem w życiu optymistą, ja wiedziałem. Oczywiście wszyscy mówili, nie rób tej galerii, bo to będzie pierwsza twoja akcja społeczna, na której na pewno przegrasz, której ci się nie uda zrobić. Udało ci się zrobić tam, przywróćmy Malwy Mazurom i Warmii, udało ci się zrobić Zapalmy Światełko Mazurom, ale galerii Mazurskiego Portretu nie uda się zrobić. I początek był ciężki. I ja nie wiedziałem, o co chodzi. Aż w końcu porozmawiałem z jednym Mazurem, mówi, wie pan co, różni nas prosili o zdjęcia. I nie wykorzystywali w dobrych celach. A jak pan teraz weźmie od nas te zdjęcia, to co? A jak panu ta galeria nie wyjdzie? Pan chce, żebyśmy znowu się zawiedli? Niech pan na tym pomyśli. Mało tego, też nie będę wymieniał nazwiska, bo to znana osoba, Mazurka, napisała do mnie tak. Kilka tygodni po rozpoczęciu akcji. Jak pan śmie prosić Mazurów o zdjęcia? Jak pan w ogóle śmie wziąć się za taką akcję, nie będąc Mazurem? To jest niedopuszczalne. Będę zwalczała tę akcję na każdym kroku. Ja jej napisałem tak. Może pani nie brać udziału w tej akcji, ale niech pani nie zwalcza, bo być może inni będą chcieli wziąć udział. Proszę sobie wyobrazić, że ta sama osoba 2 tygodnie przed zamknięciem akcji przysłała mi zdjęcie całej swojej rodziny. Bez słowa. Trzeba było czasu. A dlaczego ja o tym wszystkim opowiadam? Ano, bo te same osoby, które przysłały mi zdjęcia do Galerii Mazurskiego Portretu, niektóre z tych osób wzięły udział w takim przedsięwzięciu reportażowym Beaty Szady. No i książka reportażowa okazała się w tym roku.
Jest efektem, wieczny początek. Tak, już zresztą rozmawiałyśmy nawet z autorką w tej
teraz
audycji.
Teraz uwaga. Te same osoby, które przysłały mi zdjęcia do Galerii Mazurskiego Portretu, mówią Beacie Szady, że są Niemcami. Bo już jest coraz większa odwaga mówienia prawdy. A dlaczego my oburzamy się, jak ktoś ucieka z odpowiedzią na pytanie, kim jest, albo mówi, że jest Niemcem? Kiedy tak naprawdę Mazurzy w 1945 roku byli niemieccy. Nie było właściwie polskich Mazurów. Polscy Mazurzy byli na Działdowszczyźnie, przetrzebieni, zdziesiątkowani, no i byli ci działacze mazurscy, którzy tam byli, zresztą dzięki pomocy PSL-u, przechowani w czasach II wojny światowej. My się temu dziwimy. A przecież oni byli niemieccy. Oni byli związani z tą ziemią. Oni są tutejsi. A dzisiaj jest o wiele łatwiej. Jest bezpieczniej. Nie trzeba aż takiej odwagi. To tak, jedni mówią, jestem stąd. A inni mówią, no ja tam jestem Niemcem. Ale jak ja przyjeżdżam, to no tak, oczywiście, ja jestem Mazurem. Ten lud ma problem z taką samą świadomością. Ale to nie jest jego wina. To myśmy to wszystko zrobili. My, nie tylko Polacy. Niemcy przez kilkadziesiąt lat skutecznego ugniatania tego ludu, robienia go we własnym cieście na ciasto niemieckie, a potem my po 1945 roku, nie uznając tej całej historii i próbując to przerobić na ciasto polskie.
Całe procesy społeczno-polityczne, ale wie pan przecież, co mówią na to socjologowie. To jest region pogranicza, w którym dylematy narodowościowe urastają
do ogromnej rangi, tak.
Więc to jest chyba stąd. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Myślę, że jeszcze na pewno się spotkamy. Kiedy będzie ta książka, to już zapraszam. Teraz
tytuł
publicznie.
Będzie miała stacja.
A więc o stacji wtedy porozmawiamy. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.